Radio Kraków Kultura na co dzień i teraz udajemy się do Gracu przez Wiedeń, proszę Państwa. Nie idziemy na wiedeński karnawał, ale po drodze z Wiednia do Gracu mamy wspaniałe termy. To miejsca, w których można znakomicie wypocząć, tak zwany Termenland, ale to też nie jest powód naszej wycieczki. Otóż 200 lat temu w Gracu zdarzyła się rzecz niezwykła, ponieważ właśnie w 1823 roku Franciszek Schubert otrzymał dyplom honorowy od Towarzystwa Muzycznego właśnie w Gracu, a z wdzięczności oferował Towarzystwu symfonię, która jest jednym z najwspanialszych utworów wszechczasów. Pewnie wtedy w Gracu nie wiedzieli, jaką perłę dostali, bo utwór właściwie na długi czas, można powiedzieć w cudzysłowie, zaginął. Nie tak dawno minęła 200. rocznica skomponowania tego utworu, bo było to pod koniec 1822 i tenże utwór, ta symfonia Schuberta ma niezwykły przydomek. Niedokończona symfonia, absolutnie skończone arcydzieło, a na ten temat porozmawiamy z dziennikarzem muzycznym Ruchu Muzycznego, muzykologiem Mateuszem Ciupką. Dzień dobry.
Witam cię, Robert, witam państwa, dzień dobry.
Ale oczywiście nie będziemy rozmawiali o samej też symfonii Schuberta, też o niezwykłym nagraniu, które według nas obydwu jest być może płytą roku, który właśnie się zakończył. Prawda?
Tak. Ja istotnie tutaj w takim zestawieniu, które Ruch Muzyczny, z którym współpracuję, dla którego pracuję, przygotował, że takie coś, co nazwaliśmy półtora tuzina krążków na koniec roku, czy płyt na koniec roku, wskazałem tę symfonię, tę oraz następną symfonię, czyli dziewiątą symfonię zwaną Wielką, jako płytę roku, choć oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że wystarczy wejść sobie na taki portal jak Presto Music, żeby się zorientować, że mamy codziennie w ciągu roku co najmniej kilka premier rozmaitych płyt ze świata muzyki klasycznej. W związku z czym wskazywanie owej płyty roku zawsze jest karkołomnym zadaniem, dlatego że no jakże tu porównywać Schuberta z muzyką nową albo z muzyką dawną, prawda? Choć akurat właśnie te dwa światy muzyki dawnej i Schuberta pod batutą Jordiego Savala na tej płycie wydanej przez Alia Vox się spotkały.
To prawda. I trzeba powiedzieć, że ta muzyka brzmi bardzo nowocześnie w tym nagraniu. Bo przy okazji, może przypomnijmy pokrótce historię tego, no uczcimy to arcydzieło Schuberta, bo jak mówię, niedawno minęła 200. rocznica skończenia tego utworu, który uzyskał przydomek niedokończony. Jak to się stało, że właśnie ten przydomek przylgnął do ósmej symfonii Schuberta, Franciszka?
Dzieło było... To jest bardzo interesująca sprawa. Ja za momencik wrócę może do tej historii tej symfonii, ale jeśli pozwolisz na moment jeszcze o tym nagraniu chciałbym powiedzieć. To znaczy, a konkretnie o tym, jak do tego w ogóle doszło, że te dwa światy się spotkały tutaj. Dlatego, że w 1988 roku taki brytyjski zespół The Hanover Band po raz pierwszy nagrał na instrumentach historycznych komplet symfonii Beethovena. To stało się dość późno, szczerze powiedziawszy. Mm-hmm. I następnym krokiem, który The Hanover Band wykonał, było sięgnięcie po Schuberta. Teraz jeśli chodzi o Jordiego Savala, to my musimy sobie uświadomić, że ten skądinąd w Krakowie doskonale znany twórca i doskonale rozpoznawalny, uwielbiany, który przecież już na muzykę w Starym Krakowie przyjeżdżał w latach 70., prawda? Tak. Czyli na samym początku swojej kariery. Zasadniczo Beethovena znał wcześniej niż Marina Marais. To znaczy, jeżeli sobie uświadomimy, że będąc nastolatkiem, zachłysnął się twórczością Beethovena, zresztą w wykonaniu Celibidaszy, który przyjechał kiedyś do Barcelony, tam właśnie Saval słyszał pod jego batutą symfonię Beethovena, to po prostu no, jakoś tak go to niesamowicie poruszyło i tak dalej. Czyli to trzeba sobie uświadomić, że Beethoven w życiu Savala był wcześniej niż to wszystko, z czego Saval jest do dzisiaj najbardziej znany właśnie, czyli na przykład właśnie muzyka Gambola, Marina Mare, prawda, przecież wszystkie poranki świata i tak dalej, ta wspaniała ścieżka dźwiękowa. Więc on o Beethovenie marzył od dawna, aby się nim zająć. I miał takie podejście w 1997 roku, które zostało w sposób, powiedzmy, bardzo bym powiedział mieszany, przyjęte przez krytykę muzyczną, ponieważ to był straszliwie zagoniony Beethoven, w ogóle jakiś taki niesamowicie prędki. No wiadomo, dysponujemy materiałem orkiestrowym dużo lżejszym, dużo takim, powiedziałbym, aparatem wykonawczym, który może bardziej pognać, może bardziej się rozkręcić. No i co się okazuje, gdy ten aparat wykonawczy zastosować do Beethovena, można go po prostu zagnać na śmierć. I tak mniej więcej się w 1997 roku stało z tym nagraniem. Później była długa, długa przerwa i Saval wrócił do Beethovena z okazji jego 250. rocznicy urodzin, prawda? Była słynna Akademia Beethovenowska. Udało się symfonię bodaj do chyba siódmej nagrać, po czym później jeździł z tym po Europie i prezentował, aż dojechał do Polski, gdzie się zaraził koronawirusem.
To prawda, w Krakowie miał wykonać dziewiątą symfonię, ale wcześniej mieliśmy parę miesięcy wcześniej premierę pierwszego boksu właśnie, gdzie z zespołem Le Concert de Nation nagrał pierwsze pięć symfonii.
Tak.
I potem właśnie zwieńczeniem tego covidowego roku miał być wielki koncert w ramach Ice Classic, gdzie tak. Wszyscy czekaliśmy na to, bo to był taki okres, przypomnijmy sobie, to było 3 lata temu prawie, prawda?
Tak.
O tej porze, na początku roku dowiedzieliśmy się o dziwnym wirusie, który znalazł się w Chinach, w Wuhan, i że to jest taka trochę zemsta nietoperza, niektórzy żartowali operetkowo, Strausowo, tak. To też taki był styczniowy okres karnawałowy. Potem się okazało, że na początku marca u nas się zaczął lockdown i wszyscy odwołano festiwale, Misteria Paschali, etc., etc., ale wszyscy odkładali, że jesienią już będziemy wolni i wtedy przyjedzie Saval i zagra ze swoim zespołem i zaśpiewa dziewiątą symfonię. Okazało się, że do tego nie doszło właśnie, jak powiedziałeś, tutaj zaraził się koronawirusem. Szczątkowa wersja tej symfonii została wykonana w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, a potem się ukazał kolejny boks z symfoniami właśnie, między innymi dziewiątą. A potem otrzymaliśmy właśnie w roku, który się skończył, moim zdaniem przepiękne nagranie tych dwóch symfonii Schuberta, o których mówimy. A przede wszystkim teraz mówimy o symfonii niedokończonej.
No właśnie, no i teraz, tak jak mówiłem, bo zacząłem od tego The Hanover Band brytyjskiego, właśnie Saval wykonał bardzo podobny ruch, to znaczy od tego Beethovena, prawda, od tej długiej, pięknej przygody z Beethovenem przeszedł właśnie naturalnie do Schuberta. I mówił o tym zresztą w magazynie Van, prawda, bardzo interesującą rozmowę tam odbył z dziennikarzem. Mówił, że jest to jego jedyne podejście do Schuberta. Najwyraźniej to serce Savala nie bije aż tak mocno do Schuberta, jak biło do Beethovena. No i podszedł do tej muzyki w taki sposób, powiedziałbym, no, jakoś jednorazowo, ale z drugiej strony mam poczucie, że wszystkie te błędy, które gdzieś zostały popełnione przy Beethovenie, rozmaite potknięcia, które krytycy wytykali, one się już u tego Schuberta nie zdarzają zupełnie. To znaczy, to nie jest w ogóle Schubert zagoniony. Zwróćmy uwagę, że dziewiąta symfonia, zwana Wielką właśnie, ona w nagraniu Savala jest relatywnie dłuższa niż w przypadku innych typowych, najbardziej kanonicznych, standardowych nagrań wykonywanych przez wielkie, współczesne zespoły symfoniczne. Czyli nie mamy już do czynienia z żadnym zagonieniem. Jeśli chodzi o symfonię niedokończoną, to tutaj z kolei mamy całą paletę afektów. On to fenomenalnie wyciąga z tej muzyki całą tej taką tkankę nerwową, cały ten całe te emocje przemijania, odchodzenia, które są tak dojmujące w tej symfonii niedokończonej. I to, co stanowi o sile, uważam, tego nagrania, to jest to, że przy założeniu, że robimy tego Schuberta na poważnie, jednocześnie mamy do czynienia z tymi wszystkimi wspaniałymi aspektami, bo ty powiedziałeś, że to brzmi nowocześnie i masz rację, tymi wszystkimi unowocześnieniami, które przychodzą wraz z tym, że gramy dawnymi metodami. Oto to jest paradoks, prawda? Gramy na strunach jelitowych, instrumentami tymi drewnianymi z epoki, kocioł z pałeczkami drewnianymi i tak dalej, i tak dalej. Ten tradycyjny, który znamy z brzmienia wczesnoklasycznych czy późnobarokowych nagrań Le Concert de Nation. I to wszystko daje nam takie jakieś niezwykłe wytchnienie. Ja tutaj zrobię maleńki dosłownie w bok tematyczny. Jest w literaturze muzycznej polskiej taki utwór, który uważam za najwybitniejszy w twórczości instrumentalnej Stanisława Moniuszki, a zwie się on Bajka. Mhm. I Bajka Moniuszki była tradycyjnie grana oczywiście przez zespoły filharmoniczne, ponieważ w większości polskie zespoły filharmoniczne to są potężne składy po prostu, grające często w sposób dość patetyczny tego typu muzykę i tak, z takimi nagraniami byliśmy osłuchani, to kiedy pod batutą Dirka Vermeulena Orkiestra Historyczna wykonała ową bajkę na instrumentach historycznych, tymi metodami, tą artykulacją, to pamiętam, jak na sali, było to wykonywane w Nowogródzkim Centrum Kultury w Krakowie, później też było to nagrane, ta płyta jest już wydana, i pamiętam, jaki był szok, jak ta muzyka może brzmieć zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli to odniesiemy do Savala i do Schuberta, to mamy prawie, że dokładnie to samo. To znaczy, ja miałem takie poczucie jakiegoś absolutnego olśnienia. To nie jest oczywiście pierwsze wykonanie Schuberta na instrumentach historycznych, ale mam wrażenie, że ten specyficzny nerw Savala właśnie się tutaj fenomenalnie uwidocznił. Także dlatego mnie ta płyta tak zachwyciła.
Ja to nazywam też takim trochę śródziemnomorskim brzmieniem, bo brzmienie Savala to jest oczywiście brzmienie, które on ćwiczy z zespołem Le Concert de Nation i powtarza to. Bardzo ważne tu akurat są instrumenty dęte, że współczesne instrumenty znakomicie nadają się do wykonywania muzyki współczesnej, ale w Schubercie czy Beethovenie te dawne instrumenty odpowiednio potraktowane osiągają właśnie blask, bo współczesny flet brzmi metalicznie, a na przykład współczesna trąbka, by osiągnąć blask trąbki naturalnej, musi grać bardzo głośno i przez to traci elastyczność.
Dokładnie.
Ja myślę sobie tak przy okazji też, że oni z tym ze swoim zespołem odkrywają muzykę dla siebie, muzykę wczesnoromantyczną i dla nas przy okazji, jak ona może pięknie brzmieć. Oczywiście tak. Mamy multum różnego rodzaju nagrań, ale właśnie brzmienie zespołu Savala na tej płycie jest olśniewające, bo trzeba też powiedzieć o tym, że Saval bardzo zawsze dbał o też stronę techniczną nagrań, że te płyty zawsze są wycyzelowane i wspomniałeś 80. lata i te płyty z lat 80. do dzisiaj brzmią niesamowicie. Więc jeżeli mielibyśmy wybierać spośród wielu płyt, które ukazały się w ubiegłym roku, to na pewno ta jest jedną z tych, które nas zachwycają i będziemy pamiętać rok 2022, między innymi dzięki nowemu nagraniu dwóch wspaniałych symfonii, 8 i 9 Schuberta, niedokończonej i tak zwanej Wielkiej Symfonii. Mateusz Ciupka, Ruch Muzyczny, poleca ten album także. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Bardzo serdecznie ci dziękuję, Robert. Dziękuję, polecam serdecznie.
A my teraz sięgamy po to nagranie. Wykuwanie patosu, tak napisano kiedyś o tej symfonii, ósmej symfonii Franciszka Schuberta. Symfonii, która składa się tylko z dwóch części, dlatego też dostała przydomek niedokończonej, a w Radiu Kraków Kultura wybrzmiało właśnie Allegro Moderato w Hamol, pierwsza część tego arcydzieła, które Schubert ukończył pod koniec 1822 roku, a więc niedawno obchodziliśmy 200. rocznicę. Natomiast na pierwsze wykonanie trzeba było długo poczekać. Kompozytor już dawno nie żył. To pierwsze wykonanie miało miejsce 17 grudnia 1865 roku. My natomiast dzisiaj z Mateuszem przypominaliśmy Państwu z naszym gościem Mateuszem Ciupką z Ruchu Muzycznego nowe nagranie na instrumentach historycznych, które uznaliśmy za jedną z płyt minionego roku i polecamy. Całość nagrania to między innymi właśnie Symfonia Niedokończona ósma i Wielka Symfonia, dziewiąta symfonia w wykonaniu Jurdiego Savala i jego zespołu Le Concert de Nation. Znakomicie grają na dawnych instrumentach. Jak napisał w Ruchu Muzycznym nasz gość, mistrzowie muzyki dawnej grają dzieła romantyzmu. Mieliśmy już dziewiątą Beethovena według Suzukiego, Masakiego Suzukiego. No i teraz dostaliśmy Schuberta pod kierownictwem Savala. Wykonawstwo historyczne przestaje być próbą zbliżania się do przeszłości, staje się stylem o szerokim zastosowaniu. U Suzukiego mieliśmy podejście teatralno-humorystyczne, u Savala mamy wszystkie poranki Schuberta. To oczywiście nawiązanie do filmu Tout le matin du monde, wszystkie poranki świata z barokowym muzyką francuską, a niedokończona pełna jest emocji, pasji, ognia dla nawyku i do ciężkiego brzmienia dawnych niemieckich orkiestr. Emocje będą rekompensatą, a dla mnie powodem, by uznać album za odkrycie roku. Zatem tę płytę proszę sobie odnaleźć gdzieś w przestrzeniach wyobraźni i wysłuchać w całości. Zachęcam do tego na początku tego roku, bo do Wiednia zawsze muzycznie też warto się wybrać, proszę Państwa. Natomiast Jordi Savall przyznaje, że nie planuje dalej pracować nad muzyką Schuberta, ale cały czas znajduje się w XIX wieku w obszarze romantyzmu i koncentruje się na Mendelssohnie. I proszę sobie wyobrazić, że w planach jest Symfonia Szkocka i Sen nocyletnie. Jestem ciekaw, jak zabrzmi marsz weselny, słynny marsz weselny w wersji Savala, bo tam to będzie na pewno przełomowe. I myślę, że teraz pary, które będą wstępowały w związek małżeński, będą sięgały chętnie po takie nagranie. Tak sobie myślę. I tego sobie życzę. I to, proszę Państwa, jedna z najważniejszych płyt minionego roku, czyli Jordi Savall, Le Concert de Nation i niedokończona Schuberta. Do niej będziemy jeszcze wracali z okazji jej 200. urodzin, także mamy piękne nagranie na instrumentach dawnych, poczynione niedaleko Krakowa w Alwernii przez kapelę Krakowiensis.